kulinarne
pogaduchy.
Dzisiaj o tym, jak ważna jest w naszej diecie wołowina i trochę ciekawej historii hodowli krów. Krzysztof Zieliński w studiu.
Dzień dobry, mogę zamuczać.
Wielbiciel wołowiny, wiem, że bardzo lubisz.
Lubiam.
Historia hodowli krów i spożycia wołowiny w Europie to w sumie opowieść o gospodarczym i kulturowym rozwoju, sięgająca najdawniejszych czasów, a jednocześnie nieustannie obecna w naszym codziennym życiu.
Początki hodowli bydła na kontynencie europejskim sięgają neolitu. Pierwsze stada bydła wywodzą się od tura, potężnego dzikiego zwierzęcia, które żyło jeszcze w stanie dzikim na ziemiach polskich do 1627 roku. Wtedy właśnie padła pod Warszawą ostatnia Turzyca. Proces udomawiania rozpoczął się około 10 tysięcy lat temu na terenie Bliskiego Wschodu i rozprzestrzenił się także na kontynent europejski, na który w okolicach powiedzmy 8 tysięcy lat temu dotarły pierwsze stada bydła wraz z emigracją rolników z Anatolii. Bydło od początku pełniło rolę zwierzęcia wielofunkcyjnego. Po pierwsze, dostarczało mleka, mięsa i skór oraz, to jest bardzo ważny element w tych czasach, siły pociągowej do uprawy pól. W starożytności bydło ceniono nie tylko jako źródło mięsa, lecz także właśnie jako ważny element życia społecznego i religijnego. W kulturze greckiej i rzymskiej woły były składane w ofierze bogom, a uczty mięsne miały wymiar wręcz rytualny. Rzymianie jako jedni z pierwszych zaczęli systematycznie opisywać sposoby przyrządzania wołowiny. Ta literatura przetrwała do naszych czasów. Z kolei w średniowieczu wołowina stawała się mięsem cenionym przez klasę rycerską, no i z tych możnych, których po prostu było na to stać. Była podawana podczas uczt, przyrządzana w formie pieczeni, gulaszów i mięs duszonych z dodatkiem przypraw korzennych. To był drogi, luksusowy produkt.
Ale Polska miała także ważny epizod w historii spod znaku wołowiny.
Tak. Pierwsze wzmianki o hodowli bydła i spożycia wołowiny pochodzą z czasów wczesnopiastowskich. Archeologiczne ślady z grodzisk i osad wskazują ewidentnie, że krowy były powszechnie hodowane, a ich mięso stanowiło istotną część diety obok wieprzowiny i dziczyzny. Szczególną rolę odgrywały woły niezastąpione w orce i transporcie, czyli ta funkcja cały czas także występowała. W czasach średniowiecza przez ziemie polskie przebiegał, i to jest ten nasz wkład w dożywianie Europy Zachodniej po raz kolejny, tak zwany trakt wołowy, którym przepędzano z Rusi na zachód woły, pędzone z Kijowa przez Przemyśl, przez nasze ziemie, do Krakowa, a następnie na Śląsk i ziemie niemieckie. Norymberga i Lipsk były takimi granicami przepędu, gdzie znajdował się ich główny rynek zbytu. W odróżnieniu od występującego wówczas w Polsce bydła czerwonego, traktem przepędzano bydło ruskie, o dużo większej posturze i szarej maści. Wielkości stad były różne, od małych z kilkunastoma wołami w liczbie, po wielkie, liczące nawet po kilkaset sztuk. W czasach I Rzeczypospolitej wołowina zaczęła odgrywać coraz większą rolę w handlu. Polska, dysponująca rozległymi pastwiskami i dużymi stadami bydła, stała się ważnym eksporterem wołów na zachód Europy. No po prostu ich żywiliśmy. Słynne spędy bydła idące właśnie, jak wspominałem, setki, a nawet tysiące, bo i takie zachowały się informacje, tysiące sztuk prowadzono z terenów Małopolski czy Wołynia aż do Rzeszy Niemieckiej, czy także druga noga to było Królestwo Czech i były symbolem ówczesnej gospodarki rolnej.
Radykalna zmiana tego stanu rzeczy miała miejsce w XIX wieku.
To właśnie wówczas pojawiły się wyspecjalizowane rasy mięsne i mleczne. Można powiedzieć, te dwie drogi bydła się rozeszły, a w krajach takich właśnie jak Anglia czy Francja zaczęto kłaść większy nacisk na jakość mięsa wołowego. Przykładem jest słynna rasa Angus z Wielkiej Brytanii, której mięso do dziś uchodzi za jedno z najbardziej cenionych na świecie. Na ziemiach polskich, szczególnie w zaborze rosyjskim i w Galicji, na wsiach krowa była podstawą gospodarki. Dostarczała mleka dla całej rodziny, a mięso trafiało na stoły przy większych okazjach, takich jak właśnie wesela czy święta. W ogóle mówiło się o krowie, że żywicielka. Bardzo często w literaturze możemy to znaleźć. Spożycie wołowiny w Polsce przez długi czas było jednak dużo niższe niż w krajach zachodnich. Tradycyjnie w polskiej kuchni częściej wybierano wieprzowinę ze względu na jej zdecydowanie łatwiejszy chów oraz większą przydatność do wyrobu wędlin, czy właśnie wspomnianych kiedyś tam kiełbas, które dobrze się po prostu przechowywały. Wołowina natomiast była podstawą dań na magnackich, tak zwanych lepszych stołach. W staropolskich kuchniach popularne były takie dania jak pieczeń wołowa w sosie piwnym, sztuka mięsa z chrzanem, czy rosół wołowy, który był traktowany jako potrawa odświętna, oraz wzmacniająca. Dawano to osobom po prostu chorym.
Dzisiaj wołowina w Europie uchodzi za mięso wysokiej jakości.
Oczywistych powodów. To jest po prostu zdrowe mięso. Wołowina jest dobrym źródłem białka, żelaza, cynku, witamin z grupy B, selenu, a także koenzymu Q10 i kreatyny. Jest ważna dla układu nerwowego i krwionośnego, budowy masy mięśniowej oraz wspomagania układu odpornościowego. Tej jakości mięso może być w kuchni wykorzystywane naprawdę do wyjątkowych dań. We Francji wołowina uchodzi za symbol kuchni wykwintnej. Stamtąd wywodzą się takie klasyki jak bœuf bourguignon, czyli wołowina po burgundzku, czy entrecote. W Wielkiej Brytanii z tego kraju pochodzi rostbef lub pieczeń wołowa. W Niemczech serwuje się wspaniałe wołowe gulasze, a w Polsce klasyczne flaki, zrazy chłopskie zwane bitkami, czy mój ukochany tatar. To tylko przykłady właśnie bogactwa kulinarnych zastosowań w samej Europie. W USA wołowina to podstawa kuchni, hamburgery, steki, czyli cała kultura związana z barbecue. Kraj należy do największych producentów i konsumentów tego mięsa. Z kolei w Argentynie spożycie wołowiny należy do najwyższych na świecie. Tradycyjne asado, grillowane mięso, to tak naprawdę element kultury narodowej jak nasz schabowy. Największym eksporterem wołowiny w Europie jest obecnie Irlandia. Średnia roczna około 500 000 ton. Mięso z tego kraju trafia głównie na rynki Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec. W Indiach, mimo że kraj ma największe pogłowie bydła na świecie, w tym roku policzono, że będzie tam około 307,5 miliona sztuk bydła i bawołów wodnych. Dla porównania w Polsce jest około troszeczkę więcej niż 6 milionów. Tam 307,5. Spożycie wołowiny jest ograniczone ze względów religijnych. Krowa uważana jest tam za zwierzę święte.
I święta
po prostu
krowa, tak.
Takie pojęcie.
I tu zrobimy kropkę, a po chwili powiemy Państwu, jak Japończycy pokochali wołowinę, a także o polskiej, w tym podkarpackiej wołowinie.
Kulinarne
pogaduchy.
Polska wołowina cieszy się też coraz większym uznaniem, również na rynkach zagranicznych, w tym Japonii czy Hongkongu, gdzie cenione są jej walory smakowe i naturalny sposób chowu bydła. I tutaj nie mogę wspomnieć Podkarpacia, bo my mamy w tym swój pewien udział.
Tak, od wielu lat mamy program, który po prostu przekonuje rolników do tego, żeby nie sprzedawać młodych cielaków, tylko żeby je przetrzymać przynajmniej do tych 2 lat. I przyznam się, na początku miałem trochę sceptycyzm pewny, ale okazuje się, że to naprawdę zwiększyło ilość zdecydowanie stad krów w naszym regionie. Są tego efekty. Współczesna hodowla krów w Polsce tak naprawdę łączy tradycje z innowacjami. Z jednej strony kontynuuje się wielowiekowe doświadczenie wypasu na pastwiskach i dbania o dobrostan zwierząt. Z drugiej, mamy tego przykłady, korzysta się z nowoczesnych metod żywienia, genetyki i ekologicznych standardów. Polska wołowina ma swój styl, czyli smak, walory, które są naprawdę doceniane na licznych rynkach pozaeuropejskich. I właśnie Japonia i Hongkong są najbardziej wyróżniające i prestiżowe, jeśli chodzi o kierunki zbytu. Przypomnę, że najdroższa wołowina świata pochodzi właśnie z Japonii. To mięso z ras Wagyu, w tym słynne Kobe Beef, której kilogram może kosztować nawet ponad 1000 euro, a średnia cena za burgera z wołowiny Kobe w tym roku w Polsce 250 zł. Nie są to małe kwoty, trzeba przyznać, ale warto na chwilę pochylić się nad Japonią, bo to bardzo ciekawy przykład, w jaki sposób wprowadzano spożycie wołowiny w kraju kwitnącej wiśni. Powiem szczerze, historia pasjonująca. Przez wieki w Japonii obowiązywał zakaz spożywania mięsa zwierząt czworonożnych, szczególnie właśnie wołowiny, wynikający zarówno z tradycji buddyjskich, zakaz spożywania mięsa, jak i z praktycznego względu gospodarczych. Bydło było zbyt cenne jako siła pociągowa i do uprawy pól ryżowych po prostu niezbędne. Zmiany nastąpiły wraz z okresem Meiji od 1868 roku, kiedy Japonia otworzyła się na świat i zaczęła przejmować wzorce zachodnie, również kulinarne. Japończycy doszli do wniosku, ci, którzy decydowali, że po prostu ci mniejsi, słabsi przedstawiciele ich narodu są dlatego, że są wegetarianami. A popatrzyli na Anglosasów, czyli Amerykanów, no i też mieszkańców Wielkiej Brytanii, dużych, mocnych chłopów, i doszli do wniosku podstawowego, że zmiana diety po prostu swoje zrobi. I właśnie wołowina stała się symbolem nowoczesności i cywilizowanego stylu życia. Ale przez wieki niejedzenie mięsa swoje robiło. Po prostu ludzie nie jedli mięsa. W związku z tym w 1872 roku cesarz Meiji po raz pierwszy publicznie spróbował wołowiny, a wydarzenie to uznano za przełomowe i symboliczne. miało zachęcić społeczeństwo do przyjmowania nowych wzorców żywieniowych i przełamywać dawne tabu. Wiadomość o tym rozniosła się błyskawicznie i wzmocniła trend kulinarnej rewolucji, w której mięso zaczęło stopniowo trafiać na stoły mieszkańców Japonii. Z czasem w największych miastach zaczęły powstawać pierwsze specjalistyczne gospody serwujące dania z wołowiny, dzisiejsze sukiyaki, w których cienkie plastry wołowiny gotowano z warzywami i sosem sojowym. Kolejne dekady przynosiły rozwój hodowli bydła mięsnego, a Japonia zaczęła tworzyć własne, niezwykle luksusowe i cenne kulinarnie oczywiście odmiany wołowiny. Do dzisiaj wołowina, kiedyś zakazana, dzisiaj stała się symbolem naprawdę luksusu i dumy Japonii pod względem swoich osiągnięć kulinarnych. Najsłynniejsze odmiany, takie jak właśnie Kobe znana, ale jest też Matsusaka czy Umi, należą do najbardziej pożądanych na świecie i stanowią dowód, jak szybko i głęboko zmieniają się tradycje kulinarne, kiedy spotykają się wpływy lokalne i globalne. Można mieć wątpliwość co do tej wołowiny cesarza, ale pamiętasz, kiedyś opowiadaliśmy, mówiąc o żurku, jak cesarz Japonii, który ileś lat temu był właśnie w Polsce, został poczęstowany tym daniem, a w tej chwili każda wycieczka japońska, która przyjeżdża do Polski, a jest ich coraz więcej, wraca do swojego kraju kwitnącej wiśni z pełną torbą żurku czy żuru suszonego, żeby po prostu poczęstować gości daniem, który cesarz Japonii jadł w Polsce.
Ale jeszcze zejdę na chwilę z tej historii i zapytam ciebie jako smakosza wołowiny, ale także znawcę wołowiny. Podaj nam tajniki, jak przygotować wołowinę, żeby była dobra, bo często narzekamy, że tej wołowiny nie umiemy ugotować, przygotować, bo ona jest taka żylasta, niedobra. Co o tym decyduje? Przede wszystkim,
który element wołowiny kupujemy? No na pewno warto kupować te takie najcenniejsze i najlepsze, bez przerostów, mieć swój ulubiony sklep. Już jest w Rzeszowie, nie tylko w Rzeszowie, jest ich kilka takich sklepów, gdzie mamy stuprocentową pewność. Popatrzeć na etykietę. Są specjalne oznaczenia dotyczące produktów jakościowo wysokiej klasy i warto po prostu popatrzeć, czy te oznaczenia są na tego typu po prostu etykietach. Jeśli są, to też wiemy, że na każdym etapie hodowli, potem przerobu tego mięsa, ono tu jest pilnowane, żeby spełniało to. Sposoby na doprawienie wołowiny, na przykład zalanie na godzinę. Niektórzy mówią, że w zupełności wystarczy mlekiem, żeby ona po prostu odpoczęła w tym, żeby ona się dosłodziła. Takie są też określenia. I przede wszystkim dawania szansę, żeby to mięso dochodziło. Jak patrzę na te wszystkie steki, które są po prostu robione, bardzo popularne, w internecie są miliony filmików, jak to robić, to generalnie chodzi o zatkanie porów. Króciutkie, dosłownie sparzenie, można powiedzieć, tego mięsa, żeby zablokować te wszystkie poprzecinane włókna, aby te soki, które są w środku, zostały. Moim ulubionym daniem to są po prostu zrazy wołowe, czyli tak zwane słynne bitki, które też jeszcze mam tradycję jedzenia z domu rodzinnego i muszę powiedzieć, że naprawdę one są rzadkie, bo my jemy mało tej wołowiny, to jest dosłownie na głowę statystycznego Polaka, to jest kilka kilogramów przy 40 kilku kilogramach mięsa wieprzowego, ale zdecydowanie warto, bo to jest zupełnie inny smak i jakość. Poza tym też bardzo zdrowe mięso.
Wołowina dzisiaj staje się ambasadorem europejskiej kultury kulinarnej, a jej historia wciąż pokazuje, jak mocno związana jest też z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulinarnym naszego regionu. I
Odrzechowa, Puławy to są miejsca, gdzie naprawdę, jak Państwo będziecie jechać, zobaczycie olbrzymie stada wspaniałych krów, akurat rasy simmentalskiej.
To tyle o wołowinie. Bardzo Ci dziękuję.
Ja także.
I zapraszam za tydzień.
Już w grudniu.
Tak jest. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy.